Brakuje odważnych, żeby rozpocząć dyskusję. Mówiąc językiem Barei, zawsze jest tak, że na każdym spotkaniu ktoś musi pierwszy zabrać głos, więc w ten scenariusz się wpiszę. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Kilka słów, kilka refleksji na temat konstrukcji budżetu, na temat w ogóle prac nad budżetem i na koniec wnioski, które z tych refleksji, z dyskusji wewnątrzklubowej, dyskusji z różnymi środowiskami społecznymi, politycznymi, w których uczestniczyliśmy, w którym uczestniczyli członkowie klubu radnych SLD. No, te wnioski postaram się przedstawić i przełożę na naszą decyzję, w jaki sposób zachować się w głosowaniu nad budżetem, a także wieloletnią prognozą finansową. Szanowni państwo, nie ulega wątpliwości, że autorem, prawdziwym konstruktorem i osobą, która ma pełną wiedzę na temat budżetu i WPF-u, jest prezydent miasta Poznania. Radnym, którzy pracują nad budżetem, którzy starają się dokonać w tym budżecie jakichkolwiek zmian, zakładam, że także radnym klubu współrządzącego z prezydentem, a więc Platformie Obywatelskiej, jest niezwykle ciężko wprowadzać jakiekolwiek poprawki. Ciężko z tego prostego powodu, że prezydent ma pełną wiedzę na temat tego, czy planowane dochody są obarczone ryzykiem, czy nie, czy planowane wydatki, ich wysokość, termin ponoszenia, no ma wiedzę, jakie one są w rzeczywistości. Tak? My nie mamy podstawowej wiedzy, a więc czy wszystkie wydatki, wszystkie inwestycje, które zostały zaplanowane na rok 2014, staną w tym roku zrealizowane. Niezrealizowanie tych wydatków w 2014 roku, czy wręcz nierealność zrealizowania tych wydatków w 2014 roku powoduje, że w tymże roku pojawiają się pewne wolne środki, środki, które można skonsumować na inne działania, no, takie, których na przykład w budżecie nie ma, takie, których realizacja okaże się koniecznym w trakcie roku budżetowego. To stanowi o trudności pracy nad budżetem i o wprowadzaniu do niego jakichkolwiek poprawek. I ta trudność, jak mówiłem, stała się udziałem, myślę, wszystkich klubów, wszystkich radnych, którzy nad budżetem pracowali. Dyskusja nad budżetem i nad WPF-em jest dobrym momentem, żeby dokonać takiego podsumowania, w którym miejscu jesteśmy. To powinien być tak naprawdę punkt wyjścia do dalszej dyskusji, do dyskusji o przyszłości, zarówno w tym horyzoncie rocznym, jak i wieloletnim. A jesteśmy, i to trzeba wyraźnie sobie powiedzieć, w sytuacji krytycznej. Finanse Poznania są w sytuacji bardzo złej. Pod koniec roku 2013 zadłużenie Poznania sięga 1 miliarda 980 milionów. To jest stan na koniec października. Nie wiem, czy specjalnie ten stan na koniec roku, czy na dzień dzisiejszy się zmienił. Co jest z tym związane? No, w przyszłych latach będziemy ponosili ogromne koszty obsługi tego zadłużenia. Będziemy spłacali tak raty kapitałowe, ale także odsetki od tego. Odsetki, przypomnę, są także wkalkulowane w wydatki bieżące, więc jeżeli te wydatki bieżące będą na wysokim poziomie, są na wysokim poziomie, no to oznacza to, że w tej mierze nie możemy realizować innych zadań, które mogłyby być realizowane z wydatków bieżących. Powstaje jednak pytanie, czy te inwestycje, które zrealizowaliśmy, czy były trafione, czy były zrealizowane w sposób rzetelny, przemyślany. No, w pojęciu naszego klubu, czy w zdaniem naszego klubu, moim osobistym, mieliśmy do czynienia przynajmniej w dwóch największych inwestycjach, najbardziej kosztownych, tych, które przekraczały grubo ponad miliard złotych, z gigantomanią. Projektowano stadion, jak i baseny olimpijskie. Chcę wyraźnie na to zwrócić uwagę. Baseny, a nie termy olimpijskie, bo do nich nasze uwagi się głównie kierują. W sposób nierozsądny, sposób, który powoduje dzisiaj zwiększenie kosztów ich obsługi. No, w naszym przekonaniu prezydent, podejmując decyzję o zrealizowaniu tej inwestycji, podejmując decyzję o rozmiarze tej inwestycji, zachowuje się, no, niczym, pozwolę sobie na takie porównanie, faraon egipski, któremu zależało na tym, żeby budować pewne pomniki swojej osobie, podobnie na wzór tych piramid egipskich w Poznaniu mamy stadion, mamy termy maltańskie czy baseny olimpijskie. No, jedyna różnica, która na pierwszy rzut oka się pokazuje, no to trwałość. Tak? Piramidy egipskie służą już ludzkości kilka tysięcy lat, cały czas są obiektem zaciekawienia, obiektem, są atrakcją kulturalną, z całą pewnością taką atrakcją kulturalną nie będą, a na pewno już nie w takiej perspektywie te dwa obiekty, o których mówiłem. To porównanie jest tym bardziej słuszne, że i jedne i drugie inwestycje były realizowane przy ogromnych nakładach społecznych i były związane z ogromnymi wyrzeczeniami. W naszej przekonaniu te wyrzeczenia były nieuzasadnione i te wydatki, które zostały poniesione przynajmniej na te dwie inwestycje, w przyszłości się nie zwrócą, wręcz przeciwnie, będą generowały koszty. Dyskutując nad budżetem, zwracaliśmy uwagę tak już przy pierwszym czytaniu budżetu, ale także w trakcie samych prac nad budżetem, na kilka ryzyk, które w tym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej się pojawiają. Zwracaliśmy uwagę, że w naszym przekonaniu niezwykle ryzykowne jest planowanie o 50 milionów wyższych dochodów z PIT-u. Zwracaliśmy uwagę, że w roku, w którym wprowadzamy nowy system sprzedaży biletów, PK, niezwykle ryzykownym jest planowanie dochodów ze sprzedaży biletów na poziomie 170 milionów złotych. Podobnie jak Rio, czy wręcz wcześniej niż to Rio uczyniła, zwróciliśmy uwagę na to, że planowanie sprzedaży nieruchomości na poziomie 85 milionów złotych, a więc na poziomie o ponad 30 milionów wyższym niż w tym roku, jest również nieuprawnione i obarczone ogromnym ryzykiem. W naszym przekonaniu, no oczywiście kibicujemy w tym zakresie i wydziałowi panu prezydentowi, ale wątpliwym jest sprywatyzowanie miejskich spółek i osiągnięcie z tego tytułu 44 milionów złotych. W trakcie prac nad budżetem w komisjach również zwracaliśmy uwagę na ogromne zagrożenia czy ryzyka, które pojawiły się w budżecie, myślę, że pan prezydent ma tego świadomość, w zakresie pracy przewozowej i w ogóle pracy infrastruktury torowo-sieciowej i pracy miejskiego przewoźnika. Pan prezydent po części te uwagi, te ryzyka zdecydował się umniejszyć, wprowadzając autopoprawką zwiększenie o 8 milionów złotych wynagrodzenia za pracę przewozową. Niemniej jednak mam wrażenie, że jest to tylko i wyłącznie skutek uwzględnienia tego przejścia infrastruktury torowo-sieciowej i skutek uwzględnienia pewnych wpływu amortyzacji jako elementu kosztotwórczego po stronie MPK. Natomiast chyba nie do końca jeszcze uwzględniono fakt, że począwszy od 2014 roku przez cały rok spółka będzie musiała amortyzować franowo, nie uwzględniono kosztów utrzymania przedłużonej trasy Pestki do Dworca Zachodniego, nie uwzględniono dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem trasy na franowo, a przecież te koszty po stronie MPK będą. W trakcie dyskusji budżetowej zwrócono uwagę także na inny niezwykle ważny problem czy zagrożenie, ryzyko, które może się pojawić w roku 2014, mianowicie stan infrastruktury torowo-sieciowej. Szanowni Państwo, stan nawierzchni, stan torów na ulicy Dąbrowskiego, stan torów na ulicy Wierzbięcice jest dramatyczny. Możemy w 2014 roku mieć do czynienia z taką sytuacją, z jaką mieliśmy do czynienia pod koniec 2013 roku, a więc z potrzebą na gwałt ogłaszania przetargu, szukania środków na modernizację, czy tak naprawdę przełożenie tych torów. Alternatywą było wyłączenie teatralki z ruchu. W tym roku możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że miejski przewoźnik powie, że nie będzie świadczył usługi na torach na Dąbrowskiego i na Wierzbięcicach, ponieważ podobnie jak w przypadku mostu teatralnego będzie to zagrażało życiem i zdrowiem samych pasażerów. To są przeogromne koszty. Musimy mieć tego świadomość, że no, już zupełnie po kosztach budowa infrastruktury torowej kilometra kosztuje około 8 milionów złotych. Jeżeli mówimy o Wierzbięcicach, jeżeli mówimy o ulicy Dąbrowskiego, to musimy mieć świadomość, że te inwestycje nie będą realizowane bez odpowiednich także inwestycji z tym związanych, a więc na przykład inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, bo nikt nie będzie kładł nowych torów, nowej nawierzchni, a za kilka lat rył tej nawierzchni, żeby prowadzić tam pewne prace w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. To są niezwykle duże wydatki, idące nie w kilka milionów, ale 20-30 milionów złotych, z którymi być może przyjdzie nam się zmierzyć w roku 2014. Takim ryzykiem, zresztą na które także uczciwie zwracał uwagę pan prezydent przy pierwszym czytaniu budżetu, jest także wysokość odszkodowań dla deweloperów. Wiemy, że wiele spraw przeciwko miastu Poznań się toczy w sądach. W moim przekonaniu, w przekonaniu koleżanek, kolegów z mojego klubu, te kwoty, które zostały przewidziane w budżecie, no, mogą nam nie wystarczyć na pokrycie zobowiązań z tego tytułu. Jeżeli się ryzykuje, to trzeba mieć przekonanie co do tego, że to ryzyko czemuś służy. I staramy sobie wszyscy odpowiedzieć na pytanie, czemu może służyć to ryzyko przyjęte przez pana prezydenta. Czy te ryzyka, przyjęcie tych ryzyk pozwoli załatwić jakiś pilny, palący problem społeczny. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej, szanowni państwo, mając świadomość niezwykle trudnej sytuacji finansowej miasta Poznania, starał się w sposób rozsądny wprowadzać poprawki do budżetu, jedynie sygnalnie wskazując na pewne problemy, które trzeba rozwiązać natychmiast. Przy czym także chciałbym to podkreślić, jako źródło finansowania poprawek wskazywaliśmy obniżenie kosztów w innych dziedzinach, w jednym przypadku, w moim przekonaniu zupełnie uzasadnionym, podwyższenie dochodów, co ma mieć związek właśnie ze skuteczniejszą windykacją należności z tytułu jazdy bez biletów. Kilka słów, szanowni państwo, o tych propozycjach, które Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył. Poszliśmy w trzech takich kierunkach. Po pierwsze, zdecydowaliśmy się, iż to uważamy, że jeżeli mamy być konsekwentni w głoszeniu, że budżet obywatelski, że partycypacja społeczna w zakresie formułowania budżetu, budowania tego budżetu jest wartościowa, wpływa na poprawienie tego budżetu, wpływa na wprowadzenie do tego budżetu wartościowych projektów, no to będąc konsekwentnymi zaproponowaliśmy zwiększenie tego budżetu obywatelskiego do 20 milionów złotych. W tym zakresie jesteśmy, szanowni państwo, otwarci jeszcze na dyskusję, jaka ma być formuła tych inwestycji. Być może w tym budżecie obywatelskim warto byłoby tą kwotę podzielić na projekty miękkie, projekty infrastrukturalne. Warto to rozważyć, niemniej jednak no, kierowaliśmy się przekonaniem, że ta zbiorowość biorąca udział w głosowaniu nad projektem obywatelskim może mieć i z całą pewnością ma więcej wiedzy, więcej przekonania do tych projektów niż grupka radnych zgromadzona na tej sali. Po drugie, szanowni państwo, także zaproponowaliśmy o 2,5 miliona złotych zwiększenie kwoty na granty. Ogromne zainteresowanie, głównie rad osiedli, ale także środowisk miejscowych, mieszkańców właśnie tymi grantami powoduje, że jesteśmy przekonani o tym, że te granty i te projekty są po pierwsze coraz lepiej przygotowane, coraz bardziej widać w nich taką myśl przewodnią co do tego, jak w przyszłości dany obiekt utrzymać, czemu będzie służył. W niektórych projektach nawet jest pomysł, jak ten obiekt nowy wbudowany miałby się utrzymywać w przyszłości, jak miałby na siebie i na radę osiedla zarabiać. Więc są to naprawdę mądre, roztropne projekty, stąd zaproponowaliśmy zwiększenie puli. Kwota wynika z naszej wiedzy, w jakich kwotach te wnioski się pojawiają. Żeby zadośćczynić wnioskom zgłaszanym przez Radę Osiedla, właśnie taka większa o 2,5 miliona kwota powinna się znaleźć. I szanowni państwo, powiem zupełnie szczerze, że byliśmy zniesmaczeni i zszokowani wręcz odpowiedzią pana prezydenta na nasz projekt tejże poprawki. Otóż pan prezydent, najogólniej rzecz ujmując, powiedział, że te kwoty, tak na granty, jak i na budżet obywatelski, które są zaplanowane w obecnym budżecie, spełniają swoją rolę, ponieważ wciągają do dyskusji o budżecie mieszkańców z jednej strony, z drugiej strony informują ich o treści budżetów, o odpowiedzialności w decyzji finansowych. No, szanowni państwo, jeżeli ktoś w ten sposób uzasadnia potrzebę istnienia budżetu obywatelskiego, no to tylko daje wyraz czy potwierdza te nasze obawy, że sam projekt budżetu obywatelskiego jest pewną fasadą, nie jest projektem skierowanym na partycypację obywateli w zarządzaniu miastem, ale tylko i wyłącznie jest projektem skierowanym na rozciągnięcie współodpowiedzialności za budżet na wszystkich mieszkańców. Pan prezydent będzie mógł powiedzieć, no chwilę, braliście udział w dyskusji o budżecie obywatelskim, mogliście współdecydować, na co miejskie pieniądze wydać. Zupełnie w tej dyskusji brakuje zachowania pewnych proporcji, a więc tych 10 milionów złotych do 2 miliardów 800, które miasto wydaje. Także w tym zakresie, także w trakcie dyskusji nad poprawkami, jeszcze będę państwa radnych namawiał do poparcia tychże projektów. Druga kwestia, szanowni państwo, o którą zwróciliśmy się upomnieć w przypadku dyskusji budżetowej, to są podwyżki wynagrodzeń dla pracowników najniżej uposażonych. Tutaj też uwaga natury ogólnej. Szanowni państwo, ja wiem, że z publicznego spojrzenia na ten problem, z politycznego, wyborczego punktu widzenia, mówienie o tym, że wprowadzamy podwyżki dla pracowników, no nie przysporzy państwu nowych wyborców. Poza garstką pracowników i poza ich rodzinami zapewne nie będzie to postulat zbyt popularny. Przekonanie powszechne jest takie, że urzędnicy za dużo zarabiają, najlepiej, żeby pracowali w formie misji, żeby nie dostawali za to wynagrodzenia. No, w sposób fundamentalny z tego typu myśleniem się nie zgadzam. Jeżeli chcemy mieć sprawne państwo, sprawne miasto, dobrze wyszkolonych pracowników, dobrze wykonujących swoje zadania pracowników, to ci pracownicy muszą być dobrze wyposażeni. A jeżeli część z nich, za chwilę będę mówił o jakich segmentach jakby działalności miasta myślę, jeżeli część z nich zarabia dzisiaj między 1600 a 2000 zł brutto, no to musimy być świadomi tego, że są to osoby w dużej części przypadkowe, osoby, które traktują miasto i jego instytucje jako przystanek do szukania innej pracy. Są to osoby i stanowiska, na których mamy bardzo dużą rotację, a w związku z tym są to osoby w dużej części no, niedoświadczone, tak, które wykonują ważne miejskie zadania i z tym w sposób fundamentalny nie możemy się zgodzić. Uważamy, że potrzebna jest optymalizacja w zakresie ilości etatów, natomiast osoby już zatrudnione powinny być wyposażone dobrze czy uposażone dobrze. W tym prezydent, jego zastępcy, skarbnik. Chcę zwrócić uwagę, że w trakcie jakichkolwiek dyskusji pod koniec roku, gdy media angażują się w dyskusję na temat tego, czy nagrody dla prezydenta, zastępców prezydenta są uzasadnione, nigdy nie wypowiedziałem tutaj złego zdania. Uważam, że i to mogę w sposób zdecydowany potwierdzić, że prezydent miasta Poznania powinien kilka razy więcej zarabiać, tak? Biorąc odpowiedzialność za tak ogromny budżet, mając tak ogromną skalę odpowiedzialności, powinien zarabiać dużo lepiej. Podobnie urzędnicy na niższych szczeblach. My, co oczywiste, nie upomnieliśmy się w poprawce do budżetu o wynagrodzenie prezydenta, no bo nie możemy tego robić. Niemniej jednak upomnieliśmy się o wynagrodzenia osób niżej uposażonych. W szczególności, szanowni państwo, zwróciliśmy się o poprawkę zwiększającą mniej więcej 400 zł wynagrodzenie pracowników socjalnych w MOPR-ze. Szanowni państwo, to jest grupa osób, która wykonuje tytaniczną pracę, pracę, której na co dzień nie widzimy, pracę, która nie przekłada się na no, jakieś zyski finansowe. Wyciągnięcie z trudnej sytuacji, czy z problemu alkoholowego, czy z takiej sytuacji beznadziejnej, choćby jednego mieszkańca, jest ogromnym sukcesem. Tego nie da się przeliczyć na pieniądze. W tej chwili mamy taką sytuację, w której MOPR zatrudnia mniej pracowników niż wskazywałaby na to socjalnych, a więc tych terenowych, mniej niż wskazywałaby na to ustawa. Te limity ustawowe spełniamy tylko i wyłącznie dlatego, że do tych limitów brani są pod uwagę także pracownicy biurowi, także kadra menedżerska, wszyscy ci, którzy mają uprawnienia pracowników socjalnych. No, wykonują naprawdę niesamowitą pracę, a część z nich, szanowni państwo, zarabia dzisiaj tyle, że kwalifikują się do pomocy socjalnej. No, to jest moim zdaniem skandal, to nie przysparza chluby czy dumy naszemu miastu. Powinniśmy niewątpliwie ten stan rzeczy zmienić. W odpowiedzi na naszą poprawkę pan prezydent raczył zauważyć, że średnie wynagrodzenie w MOPR-ze wynosi 1200 zł. No, Szanowni Państwo, w ogóle poziom tych odpowiedzi często jest nie tyle skandaliczny, co wręcz przejawia się pan prezydent czy osoby przygotowujące te odpowiedzi niezwykłą arogancją czy wręcz cynizmem. Jeżeli my mówimy o podwyżce dla pracowników socjalnych, a nam się odpowiada, że średnie wynagrodzenie w całym MOPR-ze jest 3200, to o czym to świadczy? Tak? Gdybyśmy zapytali o średnie wynagrodzenie pracowników socjalnych, bez kadry zarządzającej, bez osób pracujących na tych stanowiskach biurowych, którzy są często lepiej wyposażeni, to ta średnia niewątpliwie inaczej by wyglądała. Poza tym to jest tak jak z tym uśrednianiem, tak? Jeżeli jedną rękę położymy w ogień, a drugą do lodówki, to co? To średnia temperatura będzie okej i ta osoba, która ten eksperyment wykonuje, będzie zadowolona? No nie. Trzeba zwrócić uwagę na to, w jakim zakresie i jak te wynagrodzenia podnieść. Drugą grupą, szanowni państwo, którą się upomnieliśmy, to pracownicy instytucji kultury, więc Galerii Arsenał, Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, Centrum Sztuki Dziecka, Teatru Animacji, a także Biblioteki Raczyńskich. W przypadku tych pierwszych instytucji kultury, poza Biblioteką Raczyńskich, istnieje jeszcze jeden dodatkowy problem, mianowicie po pierwsze, pracownicy tam zarabiają naprawdę dramatycznie mało i miasto powinno ten problem dostrzegać, powinno zastanowić się, jak w perspektywie najbliższych lat spowodować, aby wynagrodzenia w tych instytucjach były godne. Po drugie jest, widać narastający problem. Te instytucje, uciekając od kreowania dodatkowych kosztów, uciekają niczym przedsiębiorcy niezbyt uczciwi w umowy śmieciowe. Coraz więcej zadań wykonywanych jest nie przez pracowników etatowych, ale przez artystów zatrudnianych na podstawie umowy zlecenia, na podstawie umowy o dzieło. Jest to oczywiście konieczność. W ramach tego budżetu zadania narzucone na daną instytucję inaczej nie mogą być wykonywane. Ale czy jest to uczciwe? Ta grupa ludzi, proszę zauważyć, ona nam zupełnie umyka z pola widzenia. Biorąc pod uwagę średnie wynagrodzenie w danej instytucji, te osoby zupełnie nie są brane pod uwagę, a zarabiają często dużo mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Często, to jest reguła, powiedziałbym, nie są i nie mogą być pewni swoich dochodów w przyszłości. To jest grupa, o którą trzeba się upomnieć i prezydent powinien zwrócić uwagę na to, że instytucje miejskie, które zatrudniają właśnie na tej podstawie, powinien weryfikować, czy czasem zadania wykonywane przez te osoby nie są zadaniami, które w myśl kodeksu pracy powinny być realizowane w ramach stosunku pracy. I prostą konsekwencją takiego myślenia powinno być przyznanie dodatkowych środków na właśnie przekształcenie umów śmieciowych w umowę o pracę. Ten problem dotyczy wszystkich instytucji, o których mówiłem, może poza Biblioteką Raczyńskich, która też ten problem niewątpliwie niskich wynagrodzeń Biblioteki Raczyńskich dotyczy. Średnio we wszystkich tych instytucjach zaproponowaliśmy podwyżki na poziomie 10%. Oczywiście w naszym przekonaniu powinno to raczej dotyczyć tych osób niżej uposażonych w tych jednostkach. W sposób rozsądny, proporcjonalny trzeba byłoby te podwyżki przeprowadzić. I ostatnią grupą, o którą się upominamy się konsekwentnie od 2 lat, to są pracownice żłobków. Pracownice, bo chyba w 100% są to panie. Szanowni Państwo, mamy tego świadomość, że to jest grupa, która obecnie w mieście zarabia najmniej. I sam fakt zaproponowania przez pana prezydenta podwyżki, niewielkiej podwyżki w roku 2014, tego stanu rzeczy nie zmieni. Ja przypomnę, że w zeszłym roku były śladowe, powiedziałbym wręcz urągające godności tych ludzi, podwyżki kilkudziesięciu złotowe, które były spowodowane tak zwaną optymalizacją wewnątrz samego systemu. Część ludzi zwolniono, ich zadania przejęły panie, które pracują w żłobkach. Pracują dłużej, pracują z większym nakładem, muszą więcej nakładu pracy poświęcić, no i w zamian za to dostały, nie pamiętam, 20-30 zł podwyżki w zeszłym roku. Powinniśmy jednym odważnym ruchem spowodować, żeby te osoby zarabiały nieco lepiej. My zaproponowaliśmy podwyżki na poziomie, o ile dobrze pamiętam, 400 zł dla każdej z tych pracownic. to pozwoli na nieco godniejsze życie samych tych pracownic. A szanowni państwo, no proszę zauważyć, że tak jak służby socjalne, tak i pracownicy żłobków, oni mają dobrych mediów, prawda? Bardzo często przedstawia się tych pracowników jako zwyrodnialców, którzy są winni jakiemuś krzywdzeniu dzieci. Tego typu sytuacje wypływają do mediów, bo tego typu sytuacje są medialne, ludzie chętnie je oglądają, chętnie wyrabiają sobie na podstawie tego typu jednostkowych zdarzeń opinię o grupie zawodowej. No musimy z tym walczyć. Jeżeli chcemy, żeby w Poznaniu pracowały wykwalifikowane pracownice żłobków, które mają także odpowiedni profil psychiczny do wykonywania tego typu zadań, to musimy dbać o ich wynagrodzenia, żeby tam nie było przypadkowości, żeby tam nie było sytuacji, w której pracują studenci, którzy zahaczyli się na 3 miesiące, którzy za chwilę chcą znaleźć inną pracę. Poza tym w odniesieniu do wszystkich tych instytucji, jeżeli mówimy już o, byśmy chcieli się skupić tylko i wyłącznie na sferze finansowej, trzeba zwrócić uwagę na to, że coraz większa jest tam absencja chorobowa. Jeżeli jest coraz większa absencja chorobowa, to te zadania muszą wykonywać inni pracownicy. Być może wykonanie pewnych zadań byłoby możliwe, no, realizowane przez mniejszą grupę ludzi, ale za to lepiej uposażonych. Myślę, że warto na to zwrócić uwagę. I dwie ostatnie kwestie, na które zwróciliśmy uwagę, to są, powiedziałbym, takie punktowe rozwiązywania problemów. Pierwszy to jest, szanowni państwo, kwota, która myślę powinna być bez większych dyskusji przyjęta, niezależnie od tego, kto tą poprawkę zgłosił. Otóż to jest propozycja zwiększenia kwoty o 100 tysięcy złotych na program pomocy rodzinie z osobą uzależnioną. Czym jest ten program, szanowni państwo? Bo też gdzieś tam w dyskusjach internetowych spotkałem się z argumentami, że przecież co będziemy na pijaku włożyli. To są pieniądze na wyjazdy integracyjne, na spotkania, na konsultacje z rodzinami, głównie dziećmi, które funkcjonują w środowisku, w której jest problem alkoholowy, więc ojciec czy matka pije, odbywają się spotkania terapeutyczne dla całej rodziny. Podsumowaniem czy zwieńczeniem tych spotkań terapeutycznych jest właśnie taki wyjazd, który także nie jest wyjazdem czysto rekreacyjnym, ale jest takim wyrwaniem z szarego, czarnego środowiska i pozwala i dzieciom, i rodzicom, którzy są dotknięci tym problemem, no, popracować w innym otoczeniu. Od 2010 roku, szanowni państwo, przeznaczamy na te projekty coraz mniej pieniędzy. W 2010 roku na kreatywne spotkania wydawaliśmy 177 tysięcy, na wyjazdy 52 tysiące, 44 tysiące na kolonie. W 2013 20 tysięcy na kreatywne spotkania, 28 na wyjazdy, 35 tysięcy na kolonie. W roku 2014 prezydent nie zamierza wydać na ten cel ani złotówki. To jest, w moim przekonaniu, to jest skandal. Ja zastanawiam się, jaki jest cel funkcjonowania funduszu antyalkoholowego. Jeżeli z tych środków nie finansujemy między innymi takich działań, to jakie działania z tego funduszu powinny być finansowane? W tej chwili wiemy, że mamy do czynienia z łataniem ze środków z tego funduszu, z tych 17 milionów 200 innych zadań, które w ramach innych działań powinny być przez prezydenta finansowane. I ostatni punktowy problem, na który zwróciliśmy uwagę. Ja też zwracam państwu uwagę na jedno. Tą poprawkę pozwoliłem sobie złożyć jako członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, żeby nie wdawać się w jakąś dyskusję, która mogłaby mieć znamiona dyskusji politycznej. Mówię o pomyśle stworzenia Biura Interwencji Lokatorskich przy Radzie Miasta Poznania, przy prezydencie, obojętnie. Ważne, żeby taki punkt powstał. Komisja, za co jestem oczywiście członkom komisji wdzięczny, poparła tą poprawkę. Poprawka na 300 tysięcy złotych zakładała zatrudnienie radcy prawnego, dwóch aplikantów, jakiejś asystentki. Czy miałaby się zająć taka komórka? No, szanowni państwo, problem lokatorów, którzy są niechciani, którzy są rugowani w sposób niezwykle bezwzględny przez właścicieli, którzy przyjęli nieruchomości, jest i będzie narastał. Będzie narastał wraz z pewną poprawą być może na rynku nieruchomości i z chęcią zmaksymalizowania zysku przez osoby, które są właścicielami tych nieruchomości. Pamiętajcie państwo, że mówiono o nas bezradni radni, zresztą to jest częste określenie, w momencie kiedy czyszczono stolarską, w momencie kiedy czyszczono piaskową. Mówiliśmy, że my nic nie możemy, że to wszystkie narzędzia ma prezydent, być może policja, powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Dzisiaj mamy narzędzie w ręku, którym możemy się posłużyć i dzięki któremu możemy pomóc tym ludziom, pomóc w zakresie obsługi prawnej. To jest punkt, do którego te osoby mogłyby trafiać, w którym pracownicy miejscy, wykwalifikowani prawnicy pisaliby im pisma procesowe, przygotowywali wystąpienia do różnego rodzaju instytucji, punkt, który by koordynował współpracę różnych wydziałów. Wiemy, że tego nie ma i wiemy, że tego brakuje. Apeluję jeszcze raz do sumień państwa radnych. Źródło, które podaliśmy tutaj w komisji, jest jak najbardziej bezpieczne. Wskażę, że zamierzamy to finansować z umniejszonych wydatków na odszkodowania płatne właścicielom nieruchomości z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego. Prezydent Pucek, nie chciałbym mu zaszkodzić, pan prezes Pucek sam na posiedzeniu komisji powiedział, że on szacuje, że w następnym roku wydamy na ten cel mniej niż 10 500 000 zł, więc sam urzędnik niejako potwierdził, że to źródło jest bezpieczne. No, potwierdził wcześniej oczywiście, bo gdyby potwierdził, mógłby się narazić na pretensje ze strony władz miasta. I szanowni państwo, jakież było moje zdziwienie, jak przeczytałem odpowiedź prezydenta, czy no stanowisko prezydenta w tej sprawie. Pan prezydent raczył powiedzieć, że negatywnie opiniuje tą propozycję poprawki i odesłał wszystkie osoby potrzebujące na stronę Sądu Okręgowego w Poznaniu, na której to stronie są namiary do familijnego poznania, są namiary do bezpłatnej poradni prawnej przy uniwersytecie. No, szanowni państwo, tak aroganckie, cyniczne wystąpienie, którego ja nie mogłem się spodziewać, tak? No, panie prezydencie, kieruję do pana pytanie. W momencie, kiedy toczyła się przeciwko panu sprawa z oskarżenia publicznego, tak? O tak zwany Kulczyk Park, czy wcześniej o kupca. Czy ktoś proponował panu, żeby pan poszedł po pomoc prawną do poradni uniwersyteckiej albo do familijnego poznania? No przecież to jest cyniczne, szanowni państwo. Ci ludzie nie walczą o parę złotych, ci ludzie walczą o życie. Oni nie mają gdzie się podziać. Są bezradni w walce z właścicielami nieruchomości, a propozycja, jaką ma prezydent, i mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale do tej pory rada, to jest przekierowanie ich do bezpłatnych poradni prawnych. Tych ludzi nie stać, panie prezydencie, na obsługę dziekana Okręgowej Izby Adwokackiej. Tych ludzi nie stać na obsługę świadczoną przez profesora zwyczajnego, profesora Kruszyńskiego. Oni są w miejscu, w jakim są. Jeżeli miasto im nie pomoże, to nikt im nie pomoże. Tak anegdotycznie o prawie, że ostatnio słyszałem definicję prawa, że prawo jest jak płot. Taką definicję, która nawiązuje do zwierząt, do świata zwierzęcego, że prawo jest jak płot. Gazy i płady się przecisną, a bydło stoi u płota. Jeżeli ta poprawka dzisiaj nie przejdzie, państwo tylko potwierdzicie, że no, ta definicja jest słuszna i że Rada w pełni identyfikuje się z tą definicją prawa. Szanowni państwo, Klub Sojusz Lewicy Demokratycznej nie może poprzeć tego budżetu. W naszym przekonaniu jego konstrukcja jest nieodpowiedzialna. W naszym przekonaniu będzie istniała potrzeba w trakcie roku wielu poprawek do tego budżetu. Tak dochody, jak i wydatki zostały źle oszacowane, a ryzyka, które zostały przez prezydenta podjęte, nie rozwiązują ważnych problemów społecznych, na które zwracali uwagę nasz klub. Stąd Klub Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował przeciwko WPF-owi i przeciwko budżetowi miasta Poznania na rok 2014. Dziękuję.
Dziękuję.